Spotykamy się z senatorem Ryszardem Bonisławskim, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, któremu jednakowoż, jak wiemy wszyscy, nie tylko Łódź jest bliska, ale i województwo, które obchodzi swoje stulecie. Dzień dobry.
Witam Panią, witam Państwa.
Dzisiaj chciałam Pana powypytywać o ważne postaci zasłużone dla budowania kultury, postaci z województwa łódzkiego, bo o łodzianach częściej się mówi, a o tych przedstawicielach, o czasem bardziej znanych, czasem mniej znanych nazwiskach, przedstawicielach województwa rzadziej.
No tak to się składa, coraz mniej wycieczek po województwie krąży. Dawno temu, kiedy prowadziliśmy wycieczki autokarowe dla zakładów pracy, dla szkół, no była okazja, przejeżdżając przez którąś z miejscowości, żeby przypomnieć ludzi zasłużonych dla miejscowości. No nierzadko właśnie byli to ludzie, którzy tworzyli kulturę, kulturę tego regionu. No bo przypomnieć trzeba, że przecież województwo łódzkie wchłonęło tereny ziem dawnych, ziemi Łęczycko-Sieradzkiej, Rawskiej, Łowickiej, czyli wnieśli ci ludzie, którzy tam żyli, ten plon swoich działań właśnie do naszej tradycji, do naszej historii i kultury. Warto przypomnieć właśnie, bo to jest może mało jakoś znany fakt, ale z ziemi łódzkiej, tej dzisiejszej, wywodzi się chyba najwięcej kronikarzy i pamiętnikarzy żyjących w przeszłości w Polsce. Bo trzeba tu już przypomnieć Jana Długosza. Urodził się na południowych krańcach naszego województwa w Brzeźnicy Nowej. Tam jest na kościele tablica przypominająca o nim. No, Długosz, któremu zawdzięczamy fantastyczne opisy. Niektórzy mu zarzucają, że nie do końca prawdziwe, ale wciągające bardzo. No bywał tu chociażby w Pabianicach, bo przyjeżdżał jako wysłannik kapituły krakowskiej, właścicieli dóbr pabianickich, no i opisywał te tereny pod względem po prostu gospodarczym. Można byłoby powiedzieć, że był takim kontrolerem NIK-u w dawnym wydaniu. Oczywiście to nie przeszkadzało mu w gromadzeniu materiałów, które wykorzystywał później w opisie tej kronice Polski. Ale przed nim, może od razu dopowiem, w naszym regionie mieszkał także galanonim.
Uczymy się o obu w szkołach, a w większości nie zdajemy sobie sprawy z tego, że związani są z naszą okolicą.
No tak, galanonim mieszkał nawet dosyć blisko Łodzi, początkowo w Jeżowie, bo tam benedyktyni mieli swój klasztor i on tutaj rozpoczynał swoją no, taką dziejopisarską rolę, przeniósł się później do innych klasztorów, no ale trzeba o nim też pamiętać. No, z naszego regionu wywodzi się Maciej Stryjkowski, ze Strykowa rodem. On także w XVI wieku opisywał Polskę, opisywał na bazie swoich podróży, wiedzy dostarczonej przez żołnierzy, którzy gdzieś tam wojowali. Opisywał dzieje, a Stryków sam w sobie jest ciągle przypominany nie tylko dzięki Stryjkowskiemu, ale także wywodzi się z tej miejscowości Łazarz Andrysowicz. To był pierwszy drukarz polskiego pochodzenia, który co prawda wrzenił się w oficynę drukarską w Krakowie, ale rozwinął ją znacznie, później jego syn kontynuował. Ta oficyna łazarzowa drukowała chociażby Kochanowskiego, Reja i wielu innych, no Frycza Modrzewskiego, który też z naszym regionem jest związany, ale myślę, że do niego będzie warto wrócić. Także Stryków, który ma w centralnym punkcie miasteczka pomnik książki. To jedyny w Polsce pomnik, otwarta książka i tam u dołu na tablicy wymienieni są ci właśnie zasłużeni dla dziejów kultury polskiej mieszkańcy dawni Strykowa. Jeśli mówimy o tamtym odległym XVI-XVII wieku, to trzeba koniecznie przypomnieć Marcina Bielskiego. On mieszkał we wsi Biała, to jest niedaleko Działoszyna. Wcześniej nazywał się Wolski, ale kiedy pozyskał ten majątek, zmienił nazwisko na Bielski. On także był kronikarzem. Też dziś mało znanym, ale można przecież w wielu dobrych bibliotekach, czy nawet w formie cyfrowej odnaleźć te zapiski. No, trzeba tutaj też od razu dodać, kiedy mówimy o tych sarmackich czasach, Chryzostoma Paska. Pochodzi także z naszego regionu, z Węgrzynowic, to jest na trasie między Brzezinami a Ujazdem. Zachował się tam dwór, zresztą w świetnym stanie. Ci, którzy by tam się chcieli wybrać, na pewno będą ukontentowani, bo właściciele, bardzo kulturalni ludzie, chętnie goszczą turystów, którzy rzadko bywają w tych okolicach, bo któż dzisiaj Chryzostoma Paska wspomina? A kiedy jesteśmy w Rawie Mazowieckiej, mamy też okazję mówienia o nim, bowiem był uczniem tamtejszego kolegium jezuickiego. Pierwszego tu na naszych ziemiach kolegium jezuickiego, odpowiednia tablica pamiątkowa przypomina Jana Chryzostoma Paska. No a na koniec jeszcze Jędrzej Kitowicz. On zamieszkał w naszym regionie późno dosyć, ale był proboszczem w Rzeczycy. Tam także jest pochowany. No i opis obyczajów Kitowicza służy, myślę, wszystkim historykom, którzy chcieliby XVIII-wieczną Polskę przedstawić. Dużo tam jest ciekawostek, anegdot. My chętnie z tego korzystaliśmy w przeszłości, no ja szczególnie jeżdżąc z wycieczkami.
Tam miejscowy proboszcz w Rzeczycy podejmuje różne działania, aby właśnie księdza Kitowicza przypominać. Miał zamiar założyć muzeum, właśnie jego, chyba tamte plany się nie ziściły. Natomiast pochwalmy taką bardzo ożywioną działalność kulturalną w Rzeczycy, gdzie odbywają się koncerty, także spektakle. No i Teatr Imka wystąpił tam właśnie z opisem obyczajów.
Tak, tam często dosyć wspomina się właśnie proboszcza Kitowicza. Ja mam nadzieję jednak, że w tym starym budyneczku tej organistówki może powstanie jakieś muzeum, tym bardziej, że w Rzeczycy mieszkała także Narcyza Żmichowska, autorka Poganki, którą tam pisała. Czyli no, Rzeczyca tak już dzisiaj troszkę zapomniana, leżąca na uboczu, bo najwyżej dojeżdżamy do Inowłodza, bo już nikt tam dalej się praktycznie nie wybiera, zasługuje na uwagę. Zachowała przecież piękny park podworski, no i fantastyczną świątynię. No, trzeba powiedzieć, że ksiądz ma doskonałą rękę. Odbudował najpierw drewnianą niewielką świątynię w okolicach Kutna, no a teraz zadbał o to, żeby ten kościół promieniował. I ja rozmawiałem, to tak jako dygresję dodam, z ludźmi ze świata kultury, z wielkiej Warszawy, Krakowa, którzy znali Rzeczycę. Bo się okazało, że ona jest dosyć modna w tych kręgach. Oni tam bywają, recytują, występują, śpiewają. Także warto w ciągu tych wakacji chociażby odwiedzić te nadpiliczne tereny z Rzeczycą włącznie. No, najbardziej przywiązanym nazwiskiem tutaj do naszej ziemi jest Władysław Reymont. O nim można by tu było całą wielką audycję stworzyć. Myślę, że nie jest na to pora ani czas, ale trzeba przypomnieć, że on właśnie w okolicach Radomska przyszedł na świat w Kobielach Wielkich, kiedy nie miał nic do powiedzenia, bo licząc niespełna rok z rodzicami musiał się przenieść do Tuszyna, a to już jest blisko Łodzi. W Tuszynie nawet możemy zobaczyć głaz pamiątkowy poświęcony Reymontowi. Tam ojciec próbował go, przymuszał do gry na fortepianie, licząc, że przejmie po ojcu tą pałeczkę i będzie organistą. No niestety Reymonta nie pociągała ani nauka gry, ani nauka szkolna. On po prostu wybierał zawsze własne trasy edukacyjne. Czytał dużo książek, co prawda, ale ze szkołą był na bakier. No później rodzice przenieśli się w okolice rzeki Wolburki. Tam jest młyn o nazwie Praszki, to jest koło Będkowa. I tam Reymont już jako dorastający chłopak i później już w wieku dorosłym mieszkał, bywał, bo bardzo wiele jego nowel, książek ma na końcu adnotację Wolburka i rok. Tam często kończył swoje dzieła. Oczywiście wtedy, gdy siostry z dziećmi nie najechały wakacyjnie tego domu, bo on wtedy się wynosił w okolice Przedborza, mieszkał wtedy w Strzelcach, w dworze, w takiej agroturystycznej, powiedzmy, siedzibie, gdzie mógł spokojnie pisać. Zresztą polecał to miejsce wszystkim. A w Przedbożu, jakbyśmy poszli na cmentarz, to znajdziemy Reymentów, bliskich krewnych Reymonta, bo on przecież z domu Reyment. A jeśli o Reymentach mowa, no to jeszcze i w Gidlach, i w wielu innych miejscach na Reymentów trafimy. A sam pisarz głównie związał się z linią kolejową. Tą linią kolejową, którą my dzisiaj najbardziej znamy, biegnącą przez Lipce od jego imienia zwane Rejmontowskimi i tutaj od Rogowa po Skierniewice we wszystkich miejscowościach bywał i tam odnajdujemy także ślady pamięci po Rejmoncie. Tam też podjął decyzję, że z biednego, niskopłatnego dozorstwa na linii, czyli on był takim dozorcą, który chodził, doglądał, jak te tory wyglądają, czy się coś tam nie wysypuje spod szyn, jak trzeba było, to zamawiał podwody, dowożono żwir i tak dalej, czyli to była taka robota, nie na jego ambicje, zarabiał 17 rubli. Przyznać trzeba, że w tamtym czasie w Łodzi 17 rubli wystarczało rodzinie, żeby cienkie życie jakieś prząść. Rejmontowi to niestety nie wystarczało. On dużo palił papierosów. Kiedy miał pieniądze, szybko je wydawał, a później biedował.
No właśnie, on całe życie miał takie podejście do pieniędzy. Dobrze, że udało mu się załatwić odszkodowanie za wypadek kolejowy.
Tak, to odszkodowanie było porządnym zastrzykiem, ale jakbyśmy wczytali się w jego dzieje, to on ciągle żył z pożyczek, bo te pieniądze zdeponował na hipotece domu szwagra w Warszawie. Nie chciał nigdy ich wyprowadzać i na przykład Kiniorski, znany historyk, który w Suchodębiu mieszkał koło Kutna, kiedy spotykał się z Rejmontem w Paryżu czy w innych miejscach, udzielał mu takich pożyczek. Oczywiście Rejmont je spłacał ratami, często pisał listy, że akurat przeprasza, bo nie ma gotówki, chociaż tamta na koncie mu rosła, ale musiał też mieć sporo pieniędzy na przeprowadzenie tej akcji rozwodowej, bo kiedy rozwiódł panią Aurelię Szabłowską i ją potem poślubił, to kosztowało sporo wysiłku, zachodu, i pieniędzy na adwokatów. A później, na koniec życia już, uzyskał ogromne pieniądze, Nagrodę Nobla. Nie był w stanie niestety z niej skorzystać, bo niedługo później zmarł, ale te pieniądze zostały wydane na potrzeby ludzi kultury. W Chlewiskach stworzono Dom Pracy Twórczej, to jego testamentowy zapis. Ale kiedy o Rejmoncie mowa, to trzeba jeszcze przypomnieć, że przez moment mieszkał w koło Sieradza. W Sieradzu zresztą bywał, wygłaszał prelekcje, bywał w teatrze, a w Charłupi Wielkiej, namówiony przez Kobierzyckich i Radońskich, kupił sobie dwór, przez rok gospodarował. Niestety nie nadawał się do pracy systematycznej, to go męczyło, zresztą już był schorowanym człowiekiem, po roku sprzedał. Ale w tej okolicy to mamy właśnie znane nazwiska, bo chociażby baron Stanisław Grewe z pobliskich Biskupic, także regionalista, pisarz, bardzo wiele mu zawdzięczamy, my krajoznawcy, to poświęcił ziemi sieradzkiej bardzo wiele swoich dzieł.
Proszę, a wracając do Rejmonta, kojarzymy go z Łodzią poprzez ziemię obiecaną, nie zdając sobie sprawy z tego, w ilu miejscach w naszym województwie zagościł. To była pierwsza część rozmowy z Ryszardem Bonisławskim, część druga już za chwilę.